Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Zbliżam się dzisiaj do końca drugiego tygodnia nauczania z listu do Rzymian. Mówię ci, to jest potężne. Paweł jest tym, który w zasadzie przedstawił Ewangelię i ją wytłumaczył. W zasadzie apostoł Piotr powiedział w swoim drugim liście, nasz umiłowany brat Paweł, mówi, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają. Nawet Piotr nie rozumiał pewnych rzeczy. Paweł miał większe objawienie prawdziwej Ewangelii niż ludzie, którzy spędzili 3,5 roku na podróżowaniu z Jezusem i usługiwaniu Mu. Paweł powiedział, że otrzymał to przez objawienie. Powiedział to w pierwszym rozdziale listu do Galacjan. To jest potężne, ale jeśli nie rozumiesz rzeczy zapisanych w liście do Rzymian, to znaczy, że nie rozumiesz Ewangelii. W dzisiejszych czasach Ewangelia została wykrzywiona, została zmieniona. Ludzie nazywają Ewangelią rzeczy, które nie są prawdziwą Ewangelią, ale kiedy zrozumiesz prawdziwą Ewangelię, ona uwolni Bożą moc w twoim życiu. List do Rzymian 1:16. W liście do Rzymian 1:16 i 17 Paweł powiedział radykalne słowa, że Ewangelia to wiadomość prawie zbyt dobra, by była prawdziwa, że dobroć Boża jest dostępna tylko na podstawie wiary. Ona jest mocą Bożą, która uwalnia Boże rzeczy w twoim życiu. Do końca pierwszego rozdziału pokazuje, że w pewnym momencie wszyscy mieli tego świadomość. Wiedzieli, że są grzesznikami, ale mogli się od tego odwrócić. Mogli zatwardzić się na to. Potem drugi rozdział pokazuje, że religijna osoba jest podwójnie winna, ponieważ nie tylko posiada intuicyjną wiedzę o dobru i złu w swoim wnętrzu, ale także prawo pokazało jej, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dalej rozdział trzeci pokazuje nam, że niezależnie czy jesteś religijną osobą, czy niereligijną, czy żyjesz względnie świętym życiem, czy jesteś poganinem żyjącym bezbożnym życiem, pod krzyżem wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy staliśmy się grzesznikami, wszyscy bowiem zgrzeszyli brakiem chwały Boga. Nie ma znaczenia, czy minąłeś się z niebem o cal czy o milę. Kiedy polegasz na własnej dobroci, nikt nie może stanąć przed Bogiem. Ale dobra wiadomość, Ewangelia, jest taka, że chociaż wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Boga, to wszyscy zostaliśmy usprawiedliwieni darmo z łaski, która przyszła przez Jezusa i Bóg dał nam swoją sprawiedliwość. To wyklucza wszelkie przechwałki, ale także wyklucza całe potępienie. Jeśli nie zbierasz zasług, nie możesz też przypisać sobie winy. Chodzi o to, co zrobił Jezus, a nie o to, co ty zrobiłeś. Także o tym już mówiliśmy. To są pierwsze trzy rozdziały listu do Rzymian. W czwartym rozdziale Paweł używa dwóch największych przykładów ze Starego Testamentu. Używa Abrahama i Dawida. Dwóch patriarchów, dwóch ludzi, do których tak często się odnosimy i pokazuje, że byli usprawiedliwieni w Bożych oczach nie przez swoje uczynki, ale przez wiarę w Pana i Jego obietnice. Kiedy to zrozumiesz i zauważysz, spojrzysz na te rzeczy zupełnie inaczej. Gdy spojrzysz przez łaskę, zauważysz, że Abraham nie dostał tego, na co zasłużył. Gdyby Abraham dostał to, na co zasłużył, zostałby przez Boga osądzony i odrzucony. Stało się tak ze względu na wiarę Abrahama i o tym mówi Paweł. W liście do Rzymian 4:1 mówi, cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Innymi słowy, on mówi, że to nie nasze zachowanie, nie nasze uczynki sprawiają, że Bóg nas akceptuje. Więc co zrobił Abraham? Czy uczynki Abrahama uczyniły go zaakceptowanym w Bożych oczach? Nie. On powiedział, że Abraham mógł mieć powód do chluby w porównaniu z innymi ludźmi, ale w porównaniu z Bogiem nikt nie dostaje nic od Boga na podstawie własnej dobroci, ale ze względu na to, co Jezus dla nas zrobił. Dalej cytuję Pismo, w wersecie trzecim mówi, cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Jest to cytat z Księgi Rodzaju 15. Pozwól, że ci to przeczytam. To miejsce, w którym Abraham miał spotkanie z Panem. Pan przemawiał już do niego i powiedział mu, że da mu ziemię, ale on nie wiedział, co to za ziemia. Ale wyszedł i wędrował przez ziemię teraz nazywaną ziemią obiecaną lub Izraelem. I Bóg mu powiedział, to jest ziemia, którą ci dam. A potem w Księdze Rodzaju 15:5 czytamy, potem wyprowadził go na dwór i powiedział, spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu, takie będzie twoje potomstwo. Bóg dał mu obietnicę, Abrahamie, będziesz miał tyle dzieci, ile jest gwiazd na niebie. Słyszałem, że ktoś próbował oszacować liczbę gwiazd. Zapomniałem teraz, ile ich było, ale to były miliardy. I Bóg powiedział, Abrahamie, będziesz miał tyle dzieci, ile jest gwiazd na niebie. A w następnym wersecie czytamy, i uwierzył Panu, i poczytano mu to za sprawiedliwość. Bóg nie uznał uczynków Abrahama za sprawiedliwość. On uznał jego wiarę za sprawiedliwość. Kiedy przestudiujesz życie Abrahama, zobaczysz, że Abraham nie był doskonały. Wiesz, że Abraham kłamał na temat swojej żony Sary, że nie była jego żoną, ponieważ była taka piękna. Kiedy miała 66 lat, Abraham myślał, że Faraon go zabije, żeby zdobyć jego żonę, więc powiedział, obiecaj mi, że będziesz mówiła ludziom, że jesteś moją siostrą. Oczywiście Faraon uznał ją za piękną i zabrał ją do swojego haremu. Czytamy o tym w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Faraon zamierzał się z nią przespać, ale Bóg we śnie nie dawał mu spokoju i ostatecznie go oszczędził. Bóg go ochronił ze względu na swoje przymierze z Abrahamem, ale to, co Abraham zrobił, było złe, a on nie zrobił tego tylko raz. Zrobił to znowu z królem Geraru, był gotowy pozwolić królowi zabrać jego żonę i popełnić z nią cudzołóstwo, aby uratować własny kark. Jakbyś na to nie spojrzał, jest to złe. Abraham nie był doskonały. Mieli problem z zajściem w ciążę, dlatego Sara, żona Abrahama, kiedy przeszła menopauzę i wyglądało na to, że nie będzie mogła mieć dzieci, dała Abrahamowi swoją niewolnicę, mówiąc, prześpij się z nią, a ja uznam jej syna i weźmiemy go sobie za naszego syna, chociaż będzie on z mojej służącej. Nie musiała go przekonywać, nie kłócili się o to. On po prostu zgodził się na seks. Stąd wziął się Izmael, ojciec wszystkich Arabów. Ten cały arabsko-izraelski konflikt, który dzisiaj widzimy, wziął się z nieposłuszeństwa Abrahama. Abraham nie był doskonały. Mówimy o Abrahamie i używamy go za przykład nie dlatego, że robił wszystko właściwie, ale dlatego, że uwierzył Bogu i naprawdę uwierzył Bogu. Abraham był mocny w wierze. On uwierzył Bogu. W swoim życiu nigdy nie zobaczył wypełnienia się wszystkich proroctw. Ale uwierzył Bogu. Nawet kiedy miał 100 lat i było niemożliwe, żeby Sara miała dziecko, kiedy Bóg powiedział mu, że za rok będzie miał dziecko, on uwierzył Bogu i to uczyniło go sprawiedliwym w Bożych oczach. Kiedy to przestudiujesz, to stało się 430 lat. Widać to w Księdze Rodzaju 15-16. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. W Księdze Wyjścia 12-40 możesz przeczytać, że upłynęło dokładnie 430 lat od wydarzeń zapisanych w Księdze Rodzaju 15 do dnia, w którym Mojżesz wyprowadził dzieci Izraela z ziemi Egiptu. I dopiero niedługo po tym otrzymali 10 przykazań. Tak więc prawo i wszystkie przykazania mówiące o tym, jak powinieneś żyć, zostały dane 430 lat po tym, jak Abraham został uczyniony sprawiedliwym, uznany za sprawiedliwego w Bożych oczach. Nie chodziło o to, że on przestrzegał prawa. W zasadzie Księga Kapłańska 18:9 mówi, że jeśli poślubisz przyrodnią siostrę, czy to córkę ojca, czy matki, jeśli poślubisz przyrodnią siostrę, będzie to niegodziwością w Bożych oczach. I taką osobę trzeba zabić. Księga Kapłańska 18. Wiedziałeś, że Abraham poślubił swoją przyrodnią siostrę? Gdyby żył pod prawem, byłby obrzydliwością dla Boga i zostałby zabity. To nie przestrzeganie prawa uczyniło Abrahama prawem w Bożych oczach, tylko jego wiara. I to cytuje Paweł. To jest tutaj, w piśmie. W 3 rozdziale powiedział, że jest to sprawiedliwość Boga, która była poświadczona przez prawo i proroków. Starotestamentowe prawo mówi ci to wszystko. Jeśli przeczytasz Księgę Rodzaju 15:6, zobaczysz, że Abraham został usprawiedliwiony w Bożych oczach ze względu na swoją wiarę, a nie uczynki. List do Rzymian 4:3 mówi, cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Nie jego uczynki, nie jego postępowanie. Pozwól, że zaznaczę. Nie ma całkowitego oddzielenia między uczynkami i wiarą. Jeśli naprawdę w coś wierzysz, będziesz tak postępował. I o tym jest cały list Jakuba. List Jakuba został napisany pod koniec pierwszego wieku po tym, jak ludzie zaczęli przyjmować Ewangelię, że Bóg kocha nas niezależnie od naszych uczynków. Ale niektórzy z tych ludzi potraktowali Bożą łaskę jako okazję do życia w grzechu. Jakub napisał ten list, aby przeciwstawić się temu wierzeniu. W 2 rozdziale Jakub pokazuje, że wiara bez uczynków jest martwa. Nawet użył Abrahama jako przykładu, mówiąc, że to jego uczynki, jego postępowanie, że to usprawiedliwiło Abrahama. Niektórzy ludzie widzą to, co jest napisane tutaj i w liście do Rzymian i mówią, to sobie zaprzecza. Nieprawda, ponieważ sama wiara zbawia, ale zbawiająca wiara nigdy nie będzie sama. Jeśli nie postępujesz w zgodzie ze swoją wiarą, to znaczy, że twoja wiara jest martwa. Nigdy nie była prawdziwą wiarą. Gdybyśmy byli razem w jakimś budynku, a ja powiedziałbym, ten budynek płonie, zginiemy, jeśli stąd nie wyjdziemy. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie kogoś mówiącego, cóż, wierzę, Andrew, zginę. I siedzi, nic nie robiąc. Nie, gdybyś uwierzył w to, co powiedziałem, gdybyś uwierzył, że twoje życie jest w niebezpieczeństwie, coś byś zrobił. Co prawda niektórzy mogą zemdleć, inni mogą krzyczeć, jeszcze inni mogą próbować ugasić ogień. Mógłbyś uciec lub wezwać pomoc, ale coś byś zrobił. Gdybyś naprawdę uwierzył, że twoje życie jest w niebezpieczeństwie, nie siedziałbyś nic nie robiąc. Niemożliwe jest wierzyć i nie podjąć działania. Prawdą jest, że jeśli naprawdę wierzysz, w twoim życiu pojawi się działanie, a w zależności od twojej dojrzałości, w zależności od wielu rzeczy, twoje działania będą różne. Są ludzie, którzy wierzą w Pana, a jednak w dalszym ciągu ponoszą porażki w pewnych dziedzinach swojego życia, ale Bóg odnosi się do nich na podstawie ich wiary. Zrobił to z Piotrem. Powiedział Piotrowi, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. A Piotr odpowiedział, nigdy. Jezus powiedział mu, nie martw się, prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Piotr zaparł się Jezusa 3 razy, a jednak Jezus modlił się, aby jego wiara nie ustała. Jego wiara nie zawiodła. On zawiódł, nie robiąc tego, co powiedział. Nie postąpił zgodnie ze swoją wiarą, ale nadal miał wiarę i dlatego Bóg go odnowił, był w stanie wytrwać i zostać przywódcą w Kościele. Jeśli ktoś zostanie uwolniony od narkotyków, alkoholu czy innego nałogu i może być całkowicie uwolniony, może wierzyć w Pana, więc jeśli naprawdę pokłada wiarę w Panu, powinieneś oczekiwać, że zobaczysz zmianę w jego życiu. Ten ktoś nie powinien dalej być pijakiem czy narkomanem, ale czy to oznacza, że on nigdy nie upadnie? Nie. Znam wielu ludzi, którzy na chwilę do tego wrócili, ale nie mogli wytrzymać i wychodzili z tego. Jest miejsce na łaskę, ale to, że masz łaskę, nie oznacza, że po prostu dalej żyjesz w grzechu. Istnieje zależność pomiędzy wiarą i uczynkami, ale nie jest to idealny stosunek jeden do jednego. Są ludzie tacy jak Abraham, który zrobił złe rzeczy, kłamał o swojej żonie i robił rzeczy, których nie powinien, ale chodził w wierze i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. List do Rzymian 4:5 mówi, temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Zauważ, że czytamy, wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Czy wiesz, że ludzie, których Bóg usprawiedliwia, to sami bezbożni ludzie? Religia mówi, że musisz stać się święty i dopiero wtedy Bóg cię przyjmie. Nie. W Bożych oczach nikt nie jest święty na podstawie własnych uczynków. Istnieje świętość, która jest nam przypisana, podarowana, ale nikt nie zasługuje na relację z Bogiem. Nikt nie jest czysty sam z siebie. Wszyscy jesteśmy bezbożni i jeśli nie chcesz przyznać, że jesteś bezbożny, jeśli myślisz, ja nie jestem bezbożny, ja po prostu nie jestem doskonały. Nie potrzebuję Jezusa tak bardzo jak ktoś, kto zabił, kłamie czy kradnie. Potrzebuję tylko małej pomocy. Wtedy nie można ci pomóc. Musisz przyznać, że jesteś bezbożny. Musisz uznać, że nie zbawisz sam siebie. Musisz dotrzeć do końca samego siebie, zanim będziesz mógł znaleźć początek Boga. Właśnie to trzyma wielu ludzi z dala od relacji z Bogiem, ponieważ nie chcą przyznać, że bez Boga są nędzni. Myślą, jestem naprawdę lepszy od większości ludzi. Nie potrzebuję Boga tak bardzo jak tamten człowiek. To nie tak. Kto chce być najlepszym grzesznikiem, który poszedł do piekła? Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A Bóg usprawiedliwia bezbożnych. Musisz uznać, że jesteś bezbożny, że nie jesteś jak Bóg, zanim będziesz mógł przyjąć zbawienie. Potem w 6 wersecie Paweł używa Dawida jako przykładu. Jak i Dawid mówił, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Zwróć uwagę na terminologię. Paweł używa Dawida i mówi, że Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków. Słowo przypisywać to termin prawny wzięty z księgowości z czasów, kiedy ludzie robili zapiski w księgach i zapisywali rachunki, mówiąc, jesteś mi winien taką kwotę. To oznacza zapisać coś, wpisać w księgi. W naszych czasach byłoby to jak używanie karty kredytowej. Kiedy używasz karty kredytowej, nie płacisz tą kartą za to, co kupujesz. Karta kredytowa ma metalowy pasek z informacjami, który przypisuje ci ten zakup, ale jeszcze za niego nie zapłaciłeś. Został ci on jedynie przypisany. Karta kredytowa ci go przypisuje, zapisuje na rachunek, trzyma przeciwko tobie i wtedy wysyłają rachunek do twojej firmy płatniczej, a twoja firma wysyła ci rachunek i dopiero wtedy płacisz, kiedy dostaniesz rachunek za kartę kredytową. Jeśli się z tym nie zgadzasz i nie wierzysz, że to, co mówią, jest prawdą, po prostu odmów spłacania karty kredytowej i powiedz, już za to zapłaciłem. Dałem im kartę kredytową, kiedy robiłem zakupy. I zobacz, co z tego wyjdzie. Nie, za nic nie zapłaciłeś. To zostało ci jedynie przypisane. Tak więc ten werset mówi, że Bóg przypisuje ci, kładzie na twój rachunek, swoją sprawiedliwość bez twojego zasłużenia na to. To jest dar. On ci to po prostu daje. Jest to ci przypisane. To jest mocne stwierdzenie. Powtórzę, w wersecie 6 czytamy, jak i Dawid mówi, że błogosławiony człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc, błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Boy, that to jest dopiero mocne stwierdzenie. Jest wiele wersetów w pierwszym liście Piotra. Czytamy, że Bóg mówił przez proroków, a oni pilnie szukali i badali to, co Bóg przez nich prorokował. To nie było dla nich, to było dla nas. Oni widzieli z oddali nadchodzącą relację z Bogiem, w której nie musisz zasłużyć na Boże błogosławieństwo, ale jest ci ono dane jako dar wiary, jako dar łaski, który przyjmujesz przez wiarę. Oni o tym prorokowali i to robił Dawid. To jest cytat z Psalmu 32, jaki Dawid mówi: Błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Nie tylko nie poczytał, czy nie poczytuje, ale nie poczyta w przyszłości. Dawid to widział i prorokował, że nadchodzi relacja z Bogiem oparta o to, co mamy w Nowym Przymierzu, że Boża sprawiedliwość zostanie nam przypisana, podarowana. Nie zasługujemy na nią, nie zapracowaliśmy na nią. Ona jest nam przypisana, to dar. Ona zostanie nam dana, ale Bóg nigdy nie przypisze nam, nie będzie trzymał przeciwko nam grzechu. Grzechy przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe grzechy nigdy nie będą trzymane przeciwko nam. To jest radykalne. Wiem, że to, co właśnie powiedziałem, szokuje niektórych ludzi. Co ty wygadujesz? Twierdzisz, że grzechy zostają przebaczone, zanim je popełnisz? Lepiej módl się, żeby tak było, ponieważ Jezus umarł za twoje grzechy tylko raz, 2000 lat temu. On dzisiaj nie umiera za twoje grzechy. Gdyby On nie mógł przebaczyć przyszłych grzechów, wtedy nasze grzechy nigdy nie zostałyby przebaczone, ponieważ one wszystkie były przyszłe, kiedy Jezus umarł. Jezus przebaczył ci wszystkie twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze, nawet przyszłe grzechy. Mam na ten temat całe nauczanie zatytułowane Wieczne Odkupienie na podstawie 9, 10 i 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Mówi ono o tym, jak zostaliśmy uświęceni i uczynieni doskonałymi na zawsze. Nie tylko do następnego grzechu, po czym znowu będziemy musieli go wyznać i zanieść pod krew, ale zostaliśmy uświęceni i uczynieni doskonałymi na zawsze. List do Hebrajczyków 10, 10 i 14 czytamy również w liście do Hebrajczyków 9, 12, że otrzymaliśmy wieczne odkupienie, nie chwilowe odkupienie do następnego razu, kiedy zgrzeszymy, ale wieczne odkupienie. Dalej list do Hebrajczyków 9, 15 mówi o wiecznym dziedzictwie. 9 rozdział listu do Hebrajczyków 5 razy mówi o tym, że Jezus wszedł raz i zdobył dla nas wieczne odkupienie. Człowiek umiera jeden raz, dlatego Jezus umarł jeden raz i poniósł grzechy wszystkich ludzi. Jezus nie przelewa krwi cały czas. Za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, nie musisz wyznawać grzechu i zanosić go pod krew, bo inaczej stracisz swoje zbawienie. Mówię teraz takie rzeczy, że słyszę, jak telewizory na całym świecie są wyłączane, a ludzie myślą, nie wolno ci mówić takich rzeczy, to herezja. Ja mówię tylko to, co mówi Biblia. Dawid o tym prorokował. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Nie tylko nie poczytał, czy nie poczytuje, ale nie poczyta. Nawet w przyszłości. Dawid zobaczył, że to nadchodzi. Paweł wraca do przeszłości i podaje dwa przykłady ze Starego Testamentu. Abrahama i Dawida, dwóch największych patriarchów, dwóch największych przywódców ze Starego Testamentu i pokazuje ci, że oni chodzili w łasce, to nie były ich uczynki. Gdybyś się zatrzymał i nad tym zastanowił, Dawid to człowiek, który popełnił cudzołóstwo, a potem zabił jej męża, aby to ukryć. A mimo to ten człowiek jest nazwany mężem według Bożego serca, słodkim psalmistą Izraela i Bóg go użył. Jezus był potomkiem Dawida i zasiada na tronie Dawida, chociaż Dawid nie był doskonały. To pokazuje ci Bożą łaskę, wiadomość prawie zbyt dobrą by była prawdziwa, że Bóg nas kocha pomimo tego, kim jesteśmy, a nie ze względu na to, kim jesteśmy. Skończył mi się już dzisiaj czas, ale proszę, zdobądź tę książkę. Ona zawiera dużo więcej szczegółów. Mam też płyty, CD i DVD oraz podręcznik, który pomoże ci zrozumieć te prawdy. Mówię ci, to jest sprzeczne z tym, czego większość z nas została nauczona. Potrzebujesz tego i wierzę, że to będzie dla ciebie błogosławieństwem. Wysłuchaj naszego lektora, on poda ci wszystkie informacje i zadzwoń lub napisz już dziś.